Duchu Święty, daj nam nowe oczy, abyśmy mogli obejrzeć rzeczywistość najwyższą, rzeczywistość Bożą. Daj nam oczy zdolne przenikać nieprzejrzystość materii, żeby dotrzeć do Ducha. Daj nam oczy, które nie zatrzymując się na tym, co bezpośrednio oczywiste, szukają zawsze tego, co jest poza nim. Oczy, które umieją trwać w ciemności, aby znaleźć inną światłość. Duchu Święty, daj nam oczy pragnące wznosić się ku Bogu i oczy nieznużone Jego oglądaniem. Oczy, które usilnie pragną widzieć wszystko tak, jak Bóg to widzi. Oczy, które otwierają się na oglądanie wszystkiego, co jest piękne i dobre w świecie duchowym. Oczy, które w sposób żywy przenikają prawdy naszej świętej wiary. Duchu Święty, daj nam oczy podobne do oczu Chrystusa, ożywione miłością, która im daje nieodpartą siłę przenikania. Oczy dzieci zdumionych, zdumionych odkryciem niewymownym oblicza Ojca. Prosimy Cię o takie oczy, Duchu Święty. W dzisiejszej audycji, jak zawsze o tej porze, rozważać będziemy teksty, które usłyszymy na niedzielnych Eucharystiach. Zapewne mamy w Pismo Święte przed swoimi oczami, abyśmy mogli wspólnie zajrzeć i kontemplować Słowo Boże. Znajdźmy fragmenty z Księgi Mądrości Syracha, które są przeznaczone na 22. niedzielę okresu zwykłego, oraz Psalm 68. Drugie czytanie to list do Hebrajczyków, rozdział 12, wersety od 18 i 19 do 22 i 24, oraz Ewangelia. To Ewangelia Łukasza, rozdział 14, wers 1 i od 7 do 14. Dla tych z naszych słuchaczy, którzy są teraz przy komputerach albo gdzieś komputer jest w zasięgu ich ręki i mają połączenie z internetem, teksty z niedzielnej liturgii Słowa mogą znaleźć na internetowej stronie naszej rozgłośni pod adresem www.radiomaria.pl. Tam w zakładce Liturgia będzie można odnaleźć dzisiejsze czytania na niedzielę. Czytanie z Księgi Mądrości Syracha. Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, aby każdy, kto jest prawy, cię miłował. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj i znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem niesienie zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieść, a ucho słuchacza pragnie, i to jest pragnienie mędrca. Naród izraelski w swej refleksji nad mądrością osiągnął duchowe szczyty. Jednocześnie ta refleksja jest zapowiedzią nowej duchowości, duchowości ewangelicznej. Ten krótki fragment z księgi Syracha wyraźnie to zauważa i potwierdza. Zresztą dostrzega się w nim ducha błogosławieństw oraz pełen pokory i skromności styl przepowiadania Jezusa z Nazaretu. Przede wszystkim zwraca uwagę, że każdej rady lub przykazania, do niej dołączona jest również obietnica: będzie cię miłował, znajdziesz łaskę u Pana. Ten właśnie aspekt Bożej pedagogii zasługuje na to, by podjąć wysiłek zrozumienia go. Oto Bóg pragnie wychować swój naród. Czyni to przede wszystkim przez obietnice dołączone do przykazań i upomnień. W tekście, który usłyszeliśmy z Księgi Mądrości Syracha, zostały zauważone przede wszystkim dwie postawy: pokora i wspaniałomyślność. Pierwsza czyni człowieka wielkim, to znaczy drogim, umiłowanym, godnym otrzymania łaski w oczach Boga, chociaż on sam we własnych oczach pozostaje mały. Lecz tym, co szczególnie zdumiewa, jest motywacja, jaką autor księgi przedstawia i jaką winniśmy sobie przyswoić. Pan udziela łaski pokornym, ponieważ przez pokornych bywa chwalony. Jednym z przejawów oddawania chwały Bogu jest to, że rezygnujemy z zabiegania o naszą chwałę na ziemi. Dlaczego? W świetle historii zbawienia, zwłaszcza patrząc na nią przez pryzmat losów Jezusa, możemy sformułować odpowiedź potwierdzającą tę tezę. Pokora, będąca owocem uniżenia, jest drogą wybraną przez Boga, aby objawić się swojemu ludowi. Jest, podkreślmy, drogą wybraną przez Jezusa, aby zbawić ludzkość. Podobnie się rzecz ma z zachętą do wspaniałomyślności. Czym jest owa wspaniałomyślność, o której czytamy w dzisiejszym fragmencie z Księgi Mądrości Syracha? Wspaniałomyślność wyraża się przede wszystkim przez jałmużnę, co posiada swoje teologiczne umotywowanie. Jeśli więc jałmużna prawdziwie gładzi grzechy, to dlatego, że Bóg wzrusza się wspaniałomyślnością człowieka, który kieruje swój wzrok na biednych. Wtedy poszerza się jego serce i dlatego wyciąga swoją hojną i otwartą rękę w kierunku tego, kto znajduje się w potrzebie. I choć tylko Bóg może zgładzić grzechy człowieka, to jałmużna w pewien sposób skłania go do przebaczenia wszystkim i każdemu. Oto fragment z listu do Hebrajczyków. z rozdziału 12. Bracia, nie przyszliście bowiem do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie i do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa. Co jest istotą zbawienia dla autora listu do Hebrajczyków? Według niego istotą zbawienia jest osiągnięta przez nowe przymierze zażyłość z Bogiem. Bóg stał się bliski człowiekowi, aby człowiek mógł coraz bardziej zbliżać się do Boga. Lecz co zauważa autor tekstu, który przed chwileczką usłyszeliśmy? To wiara wywołuje wszelki ruch w przestrzeni pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ona jest bezwzględnie konieczna. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Bóg jest tą górą, ku której zmierzamy. On jest świętym miastem, ku któremu gorąco wzdychamy, pragnąc z Nim mieszkać. On jest w końcu tym światłem, którego potrzebujemy bardziej niż codziennego chleba. Wierzyć oznacza zbliżyć się do Niego, jak do najbardziej ukochanego oblubieńca, najbardziej upragnionego przyjaciela, słowem do jedynego naszego Zbawiciela. Nie ma już czegoś dotykalnego, płonącego, ciemności czy burzy, idąc tokiem myślenia wskazanym przez autora listu do Hebrajczyków. Czegoś, do czego byśmy wzdychali. Nie ma już dźwięku trąby, której byśmy nasłuchiwali. Nie ma już dziś w pełni czasu lęku przed widzeniem Boga, co było właściwością czasów dawnych. Przeciwnie. Jest Bóg Jezusa Chrystusa, Jego i nasz Ojciec, który przyciąga nas do siebie z całą mocą swej miłości. Tylko dzięki tej Jego mocy możemy mieć nadzieję przylgnięcia do Niego i otrzymania zamiast sądu łaski, miłosierdzia i pokoju. Jedynym i niezastąpionym pośrednikiem na tej drodze do Boga, do nas i na naszej drodze do Niego jest Jezus Chrystus. To w Nim, jako w jedynej osobie, spotykały się raz na zawsze niebo i ziemia, Bóg i człowiek. Od Niego wzięła początek nowa era historii, w której pojawiła się niesłychana dotąd nowość. Ci z daleka i ci z bliska przyjęli jedno i to samo przesłanie pokoju, stając się jednym narodem w tym, który jest naszym pokojem. Słyszeliśmy fragmenty z księgi Syracha i z listu do Hebrajczyków. Fragmenty, które usłyszymy również na Eucharystiach Niedzielnych. A teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii. Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili i opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: ustęp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej, i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także: gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć, odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Wykorzystując kontekst uczty, Łukasz, ewangelista, przedstawia kilka nauk Jezusa. Jedna z nich dotyczy zajmowania pierwszych miejsc, inna sposobu wyboru gości zaproszonych na ucztę. I wydaje się, że doskonałym kluczem do interpretacji przypowieści zawartych w tym rozdziale Łukaszowej Ewangelii, czy także tych dwóch stanowiących treść dzisiejszej liturgii słowa, jest zaproszenie, jakie Bóg kieruje do ludzi na ucztę eschatologiczną. Dlatego też przypowieści te można określić jako przypowieści o boskim zaproszeniu. Co istotne, pozostają one w ścisłej relacji z codziennym doświadczeniem, zdają się przy tym stanowić dwa krótkie kadry z naszego życia, ukazujące z jednej strony mentalność tego, kto zaprasza, a z drugiej strony postawę wymaganą od tego, kto zaproszenie otrzymuje. W pierwszej części przypowieści Łukasz, ewangelista, pokazuje, że w ludzkich relacjach pomiędzy zapraszającym a zaproszonymi pełno jest egoistycznych uprzedzeń oraz małostkowości. Nie brak też traktowanej z najwyższym pietyzmem precedencji co do co to mówi, kto przed kim, co kto mówi, kto przed kim ma iść, kto ma wyżej siadać. Jezus swoimi jasnymi stwierdzeniami rozprawia się z tym wszystkim, obniżając skrywane intencje i wykładając je jak na dłoni. Jest nad czym rozmyślać i jest czym się niepokoić, mając na uwadze to, w jaki sposób zacieśniamy często relacje z innymi. Również w drugiej przypowieści Jezus wyjaśnia, że pod gestem jawiącym się jako dobry kryje się czasem zwykły ludzki egoizm. Przy wyborze gości na ucztę można kierować się, jak wskazuje Jezus, obowiązkiem, sympatią lub też spodziewaną korzyścią. Nie sposób więc nie dostrzec dezaprobaty Jezusa, który kolejny raz objawia się jako Mesjasz biednych, obrońca małych i ucieśnionych, jako ten, który zawsze stoi po stronie tych ostatnich. To wszystko tłumaczy końcowe błogosławieństwo. Będziesz szczęśliwy, odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu. Czytamy w wersie 14 Łukaszowej Ewangelii, rozdziału również 14. W tym przypadku Jezus stawia za wzór samego Boga, który rozdzielając swoje dary nie czyni różnic ze względu na osoby. Tak powinien postępować i uczeń Chrystusa, przezwyciężać ludzką logikę, często egoistyczną, a żywić jedynie nadzieję na zapłatę, jakiej udzieli mu Bóg. Nie jest łatwo dzisiaj mówić na temat pokory. Przede wszystkim dlatego, że słowo pokora, jak się wydaje, zupełnie znikło z codziennego słownictwa. Jeśli zaś ono jest, to jest ignorowane i oznacza, że pokora jako postawa życiowa stała się już jedynie opcją, a nawet więcej, niepożądanym dziwactwem. Niemniej, każdy wierzący chrześcijanin, jeśli chce pozostawać wierny nauce Boga, a tym bardziej nauce Ewangelii, dostrzega każdego dnia coraz bardziej, że winniśmy iść drogą pokory, że jest również na nią wzywany. Tę drogę z nieba na ziemię otworzył sam Bóg. Kiedy zszedł do nas, po takiej drodze poruszał się Jezus, kiedy mieszkał między nami. Tą drogą podążali święci i męczennicy. Taka jest także droga doskonałości chrześcijańskiej, zapraszająca wszystkich, którzy będąc pielgrzymami na ziemi, czują się wezwani do Ojczyzny Niebieskiej. Dzisiejsze czytania bardzo mocno podkreślają pozytywny wymiar pokory, o ile jest ona szczerze i odważnie przeżywana jako postawa życiowa. To dzięki niej możemy dostać się na ucztę w Królestwie Bożym. Stanowi zatem niejako szatę godową, bez której nie możemy nic zrobić. W nią przystrojeni podobamy się Bogu, co sprawia, że zostaniemy przyjęci do uczestnictwa w radości weselnej. Można wprost powiedzieć, że pokora czyni nas podobnymi do Jezusa i tylko dzięki pokorze Jezus rozpoznaje w nas nasze podobieństwo do siebie. Dla chrześcijanina pokora jest jednocześnie postawą, która określa życie i kwalifikacją wewnętrzną. Stąd, jeśli duszy nie przenika pokora, nie mogą być pokorne ani słowa człowieka, ani jego gesty. Pokory można się nauczyć tylko od Jezusa. To on powiedział, zwracając się do swoich uczniów: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Kto z nas z pełną świadomością i prawdą może powiedzieć, że nauczył się pokory od Chrystusa? Ty jesteś, Panie, Ojcem pokornych. Daj mi zrozumieć, o Panie, że Twoje ojcostwo objawia się w pełni tylko wobec dzieci ufnych i pokornych. Daj mi zrozumieć, że Twoje synostwo objawia się wtedy, tylko wtedy, kiedy uznaję Ciebie jako Ojca tych ostatnich. Ty, Panie, jesteś obrońcą sierot i wdów. Daj mi zrozumieć, o Panie, że Twoje ojcostwo objawia się w pełni, kiedy otacza się opieką osoby zepchnięte na margines życia społecznego. Daj mi zrozumieć, o Panie, że wyrazem mojej dojrzałości będzie to, kiedy otworzę się na materialne i duchowe potrzeby moich najsłabszych braci i sióstr. Biednemu, o Panie, przygotowałeś ziemię. Daj mi zrozumieć, że Twoja opatrzność, której ślady zostawiasz w naszych dziejach, objawia się zawsze w konkretnych i namacalnych znakach. Ona rehabilituje i przywraca godność tym wszystkim, którzy doświadczyli upokorzenia w różnych formach biedy. Daj mi zrozumieć, o Panie, że dziedzictwo, którym mnie obdarzyłeś, wymaga ode mnie stałego i odważnego i historycznego zaangażowania dla dobra tych wszystkich, niepotrzebnych, schorowanych, starych, których społeczeństwo często wyklucza jako niepożądanych. Z Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum Soboru Watykańskiego II. Chrześcijańska ekonomia zbawienia jako nowe i ostateczne przymierze nigdy nie przeminie i nie należy już więcej oczekiwać żadnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bogu objawiającemu się należy się posłuszeństwo wiary. Przez nie człowiek w sposób wolny całkowicie powierza się Bogu, ofiarując Bogu objawiającemu pełne poddanie umysłu i woli oraz ochotnie przyjmując udzielane przez Niego objawienie, aby taką wiarę można było w sobie obudzić, potrzebna jest uprzedzająca i wspomagająca łaska Boga oraz wewnętrzne pomoce Ducha Świętego. On to porusza serce i do Boga je zwraca. Otwiera oczy umysłu oraz obdarza wszystkich słodyczą pochodzącą z uznawania prawdy i wierzenia jej. Ten sam Duch Święty udoskonala nieustannie wiarę swoimi darami, aby coraz głębsze stawało się rozumienie objawienia. Przez objawienie Bóg zechciał ukazać i ofiarować siebie samego, oraz odwieczne zamiary swojej woli dotyczące zbawienia ludzi, aby uczynić ich uczestnikami Bożych dobrodziejstw, całkowicie przewyższających pojmowanie rozumu ludzkiego. Czy wystarczy być tylko przekonanym o miłosierdziu Boga, który przebacza, a także o naszej osobistej grzesznej naturze, aby automatycznie dokonało się dzieło naszego pojednania z Bogiem? Nie. Potrzeba jeszcze wewnętrznej dyspozycji naszego udziału, choć jest on niewielki, ponieważ musimy jedynie zaakceptować wewnętrznie wezwanie do nawrócenia, które pochodzi przecież od Boga. Bez nawrócenia nie ma pojednania. Nawrócenie serca to ruch człowieka w kierunku Boga. Człowieka, który się nawraca, to on zwraca się ku Bogu całym swoim życiem, ponieważ ma świadomość oddalenia się od Niego. Nawrócenie jest całkowitym zwrotem, przerwaniem klęski, zmianą życiowej orientacji. Grzesznik to uciekinier, który odwraca się od Boga, który odwraca się do Boga plecami. To syn marnotrawny, który odchodzi w świat iluzji ziemskiego raju. Czymże jest więc nawrócenie? Nawrócenie to powrót na drogi wiodące do Boga, pod warunkiem pozostawienia za sobą gorzkich rozczarowań i niewierności, które mogą jeszcze zachować swój zwodniczy urok. Nawrócenie więc to nie jeden gest, jaki czyni się tylko raz na zawsze, ale to postawa życiowa naznaczona nieustannym od nowa. Człowiek nie nawraca się 25 lipca lub 3 kwietnia, czy też kiedy indziej innego dnia. A samo nawrócenie nie kończy się nigdy. Bo też nawrócenie ma objąć całego człowieka, aby to była realna i prawdziwa postawa, która nie wygasła wczoraj, ale która dziś jest wciąż czymś aktualnym. Dzieje się tak, ponieważ nawrócenie to tajemnicza teraźniejszość, ożywiana przez łaskę. Bóg sprawia, że grzech odtąd obecny w naszym życiu od tej chwili odchodzi w coraz bardziej odległą przeszłość. Najpierw przeszłość bliską, a potem trudno rozpoznawalną, której kształty zaciera czas. Kiedy bowiem podejmujemy trud pojednania, wchodzimy w pełne tajemnicy doświadczenie pojednania, o którym mówi apostoł Paweł. Grzech zostaje przezwyciężony, odrzucony daleko. Ta tajemnica wynika zaś ze zbawczego zamysłu Boga, który w pełnym tego słowa znaczeniu jest źródłem pojednania. On prawdziwie pragnie żyć w jedności ze swoim stworzeniem, czyli z człowiekiem. każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Ta perspektywa ukazana w Piśmie Świętym stanowi szczególną prowokację dla kultury i wrażliwości współczesnego człowieka. Człowiek pokorny jest postrzegany jako ustępliwy, przegrany, jako ktoś, kto nie ma światu nic do powiedzenia. Mówił w 2007 roku w Loreto Ojciec Święty Benedykt XVI podczas mszy świętej na zakończenie spotkania z młodzieżą. Raz jeszcze zapamiętajmy i przypomnijmy sobie te słowa. Człowiek pokorny jest postrzegany jako ustępliwy, przegrany, jako ktoś, kto nie ma światu nic do powiedzenia. A jest to przecież główna droga i to nie tylko dlatego, że pokora jest wielką cnotą człowieka, ale przede wszystkim dlatego, że pokazuje sposób postępowania samego Boga. Nie postępujcie drogą pychy, lecz drogą pokory. Idźcie pod prąd. Nie ulegajcie perswazji interesownych głosów docierających dziś z wielu stron i propagujących modele życia, które charakteryzuje arogancja i przemoc, brutalność i dążenie do sukcesu za wszelką cenę, do zwrócenia na siebie uwagę i do posiadania za cenę bycia. Jakże liczne są adresowane do Was przesłania, docierające przede wszystkim za pośrednictwem środków masowego przekazu. Bądźcie czujni, bądźcie krytyczni, nie ulegajcie tej fali przemożnej perswazji, nie obawiajcie się, drodzy przyjaciele, wybierać dróg alternatywnych, które wskazuje prawdziwa miłość, stylu życia umiarkowanego i solidarnego, szczerych i czystych relacji uczuciowych, uczciwości i zaangażowania w nauce i pracy, głębokiego zainteresowania dobrem wspólnym. Nie lękajcie się. Droga pokory, uczy Ojciec Święty. Droga pokory, drodzy przyjaciele, nie jest bowiem drogą rezygnacji, ale drogą odwagi. Nie jest wynikiem porażki, lecz rezultatem zwycięstwa miłości nad egoizmem i łaski nad grzechem. Zapraszam do wspólnej refleksji nad zasłyszanym Słowem Bożym, Słowem z 22 niedzieli zwykłej, Słowem, które usłyszymy na niedzielnych Eucharystiach. Numery telefonów do naszego studia w Toruniu to 56 oczywiście i dalej w Polsce 655 23 55, 655 23 56. Słuchacze z zagranicy. Wybierają za oceanu 11, w Europie dalej 48-56 i dalej 655-23-33 i 655-23-66. Zapraszam. Thank you. Prosimy, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego. Mówi Elżbieta z Lublina. Chciałam się podzielić swoją refleksją, jakie wzbudzają te czytania właśnie na nadchodzącą niedzielę. Otóż ja w momencie mojego nawrócenia, kiedy uznałam Chrystusa za mojego Pana i Króla i jedynego Zbawiciela i Odkupiciela, to zrozumiałam po pewnym momencie, że taka deklaracja, a szczególnie deklaracja słowna, to jest za mało. I dlatego też, chcąc po prostu poznać Boga bardzo poprzez właśnie Jezusa Chrystusa, jak najbardziej jedynego pośrednika między Ojcem a właśnie mną, to i jednocześnie poznać siebie, to zaczęłam bardzo uważnie słuchać to, co Jezus mówi poprzez właśnie Słowo Boże. I w którymś momencie właśnie usłyszałam: uczcie się ode mnie, ponieważ ja jestem cichy i pokornego serca. I zaczęłam właśnie poprzez słowa, poprzez perykopy, jak gdyby obserwować i słowa, i działanie Chrystusa, i Jego naukę, i to wszystko, co właśnie Chrystus robił. I też zaczęłam zwracać uwagę, że przecież był Bogiem, był człowiekiem, był bez grzechu, był człowiekiem bardzo dobrym, chciał naprawdę ludziom pomagać, tych wszystkich odrzuconych, tych niechcianych gdzieś na marginesie, z nimi przebywał i nie znajdował uznania w oczach ludzi. Nazywano go i żarłokiem, i pijakiem, prawda, że z grzesznikami przebywa. Między innymi też przecież uznawali go i za obłąkanego, tak Herod już później po wyroku Piłata go uznał, prawda, i był jako buntownik, jakiś rewolucjonista skazany na krzyż jako zagrożenie dla całego narodu izraelskiego. I tak sobie zaczęłam właśnie myśleć, że pokora to jest takie i wielkie uniżenie, i takie wielkie też i upokorzenie, które bardzo boli, które bardzo boli. I tak sobie też właśnie myślałam, że jeżeli w centrum swojego życia, panowanie nad moim życiem, oddam Chrystusowi, to ja taką drogą muszę iść, takiego ogołacania się, uniżania i znoszenia, bo przecież każdy w życiu spotyka się właśnie i z poniżeniem, i z upokorzeniem. A ja szczególnie mam taką bardzo trudną sytuację życiową i tak prosiłam Boga, modliłam się, płakałam i tak wyczekiwałam takiego momentu, że przyjdzie rezultat tego wszystkiego, że gdzieś tam te sprawy takie, które mnie bardzo bolą, ułożą się. I zrozumiałam w pewnym momencie, że nie, że to jest taka moja droga, że to jest ten właśnie mój krzyż, że to jest to moje ogołocenie, to jest to moje uniżenie i upokorzenie, które ja mogę Jezusowi ofiarować. I od tamtego momentu, kiedy właśnie nie czekam na jakieś takie rezultaty, że coś mi się poprawi, taki mi bardzo wielki pokój ogarnął i mimo, że jest dalej bardzo trudno, tak jak mówię, ale gdzieś tak mi się wydaje, że właśnie nie szukam tej drogi takiego wywyższenia, chociaż każdy człowiek lubi, jak go gdzieś tam ktoś, prawda, pochwali czy coś, ale właśnie też wiem, że właśnie to jest ta droga, ta cicha taka droga tego i bólu, i cierpienia, o którym się nie za wiele powinno nawet mówić, łączyć go gdzieś z krzyżem Chrystusa.
Ale ta droga pokory, o której pani mówi,
i ta droga,
to jest też droga, co zauważa Benedykt XVI, mówiąc do młodych, to jest droga odwagi.
Tak, tak, odwagi.
Ale skromności.
Tak, tak, tak. Właśnie odwagi i takiej skromności i nie osądzania nikogo, nie oceniania nikogo i tylko iść i naśladować, chociaż to jest bardzo trudno, ta droga naśladowania Chrystusa.
To jest droga naśladowania, ale i akceptacji.
Tak, tak, i akceptacji.
Bo pokora oddala od nas grzech. Jeżeli zaakceptuje Chrystusa,
tak,
ten grzech będzie właśnie przechodził, oddalał się w niebyt i będę pokorny
tak,
wtedy.
Tak, i zdaję sobie właśnie sprawę, że to też ta droga od tego ciągłego nawracania. ciągłego, bo jestem słaba, jestem grzeszna, jestem krucha i ciągle gdzieś upadam, prawda, i grzeszę, ale to jest to właśnie powracanie do Boga. Nie jestem idealna, nie jestem doskonała i pewnie nigdy nie będę, ale właśnie to jest to bez przerwy nawrócenie w żalu i w skrusze. To jest to serce, które właśnie, które jest skruszone. I to jest właśnie gdzieś ta droga takiej ludzkiej egzystencji właśnie w pokorze. To tyle chciałam powiedzieć.
Dziękuję
za wysłuchanie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosimy, Radio Maria, hallo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj słuchaczka z Barlinka, z zachodniopomorskiego.
A możemy poznać imię?
Milena.
Słuchamy Pani.
Ojcze, chciałabym odnieść się do tego, o czym ksiądz mówił, ojciec mówił odnośnie nawracania się. Trzeba mieć niesamowitą pokorę w sercu, właśnie ten taki... to takie uznanie swojej niższości, swojej słabości przed Bogiem, żeby przy pomocy też drugiej osoby umieć wrócić do Boga. Jestem osobą, która dopiero od listopada zeszłego roku wyszła z sekty Świadków Jehowy. I chciałabym powiedzieć odnośnie właśnie tego nawracania, tego właśnie bycia synem, córką marnotrawną właśnie. Że to miejsce, które Pan Bóg daje nam w kościele, w swojej owczarni, to jest to takie dla nas właściwe miejsce. Dlatego, że ani nie jesteśmy uniżeni tak, żebyśmy byli całkiem bezwartościowi, niewidoczni w kościele, ale też nie jesteśmy kimś, kto jest stawiany bardzo na piedestale. Jesteśmy ludźmi równymi wobec Boga. I chciałabym tutaj zauważyć, że bycie pokornym, bycie szukającym Boga, bycie świadomym swoich grzechów, łączy się też z tym, że szukając Boga, mamy też to przeświadczenie, że On tak jak na tej wieczerzy, On jest kimś, kto organizuje wieczerzę, i zaprasza tych ludzi najbiedniejszych właśnie, tych z marginesu, tych, którzy w gruncie rzeczy opuścili go, którzy zostawili kościół, tak? I on właśnie szuka tych ludzi, jak właśnie dobry pasterz. I ja chciałabym tutaj też, myślę, że słucha nas pewna osoba, chciałabym podziękować Paulinie, która pomogła mi wrócić do kościoła, właśnie organizując w swoim życiu to życie pokorne, to życie uniżenia wobec Boga i tej chęci poprzez to, że Bóg ją posłał do mnie, bo jestem takiego przeświadczenia, że Jezus organizując tą ucztę dla najbiedniejszych, wysyłając tych, którzy mieli sprosić tych najbiedniejszych, wysłał Paulinę do mnie i właśnie za to chcę podziękować i też taką refleksją właśnie się tutaj takimi słowami podzielić. Laudetur Jezus Chrystus. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Thank you. Kolejne połączenie, kolejny telefon, słuchamy.
Nie będzie pan Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z parafii Osie. Chciałbym krótko tak ładnie powiedzieć, jak nas uczy dzisiaj czytanie, Pismo Święte nas uczy. Pan Jezus mówi do nas o odwagi. Żebyśmy się przede wszystkim się odważyli w modlitwie. Przede wszystkim odważyli się w modlitwie i mówieniu po prostu tej prawdy nadziei, bo bardzo krótko i bardzo długo nieraz jest to bardzo przykre, jak nieraz tak jakoś inaczej. I Pan Jezus nas uczy tej pokory. Tej pokory musimy być przez modlitwę, w cichości, w nadziei. Ktoś powie, że pomyśli sobie tak, jak ja nieraz, że o ty nie umiesz mówić, że to czy to inaczej. Ale ja za wszystko Bogu gorąco dziękuję, jak mówi zawsze liturgia godzin, bo przecież pokorne. Przecież w pokorze, bo bardzo wiele można zdziałać, jak to mówi przysłowie, pokorne właśnie ciele, jak to jest ludowe to przysłowie, jak to zawsze powtarzają. Przez to wielką pokorę, żebyśmy się zawsze nie chwalili, żebyśmy się właśnie żebyśmy się nie, po prostu żebyśmy się nie wywyższali i nie wyjeżdżali, że i tej odwagi, bo przecież ta odwaga dla nas, przecież nas buduje i budowała dalej, a w tej odwadze przecież znajdujemy Boga, a najlepiej to wszystko w modlitwie i w Duchu Świętym, w Duchu Nadziei, w jedności miłości i wiary, bo przecież mnie ta wiara mnie nauczyła i to Pismo Święte mnie uczy. I zawsze
to wiara jest drogą do Pana Boga. Bardzo dziękuję Panu za to rozważanie. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dariusz Zamysza dzwoni. Proszę Ojca, tutaj słysząc, prawda, o pokorze, nie? Że pokora jest ciężarem. Tak się słuchałem tutaj, prawda, ludzie się wypowiadają. Ja nie sądzę, że pokora jest ciężarem. Pycha jest ciężarem.
To znaczy, nikt nie mówił, że jest ciężarem, ale że jest też pewnym trudem, który trzeba znosić i też jest pewną postawą, która no kosztuje człowieka.
No tak, pokora jest trudem, jest postawą, która kosztuje człowieka, ale pokora przynosi w gruncie rzeczy radość, no pycha.
Dlatego
jest
właśnie... dlatego o niej mówimy w taki sposób.
Pycha jest właśnie ciężarem. Jakby można było nazwać drugim imieniem pychę, no to pycha byłaby czarną rozpaczą, prawda? Tak byśmy mogli ją nazwać. Pycha jest czarną rozpaczą. Dlatego, że no, najbardziej pokornym wzorcem dla człowieka, dla żyjącego tutaj jest Jezus. Nie? Bo on jeden, który był cichy i pokornego serca. Przecież On przeszedł przez swoje umęczenie i zmartwychwstanie, prawda? A przecież są takie słowa w Biblii, które mówią, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. No nie upierał się przy tym, dlatego przeszedł przez śmierć. On po prostu znał swojego Ojca, był współistotny Ojcu. I tutaj właśnie może my trochę powinniśmy właśnie tak patrzeć na ten kamień, który odrzucony jest przez budowniczych, to właśnie jest kamień pokory, no bo nie dość, że on jest kamieniem narożnym, prawda? To on jest i kamieniem wieńczącym. I to jest jeden i ten sam kamień, tu nie ma dwóch. No, Bóg tak powołuje, jak powołuje, prawda? A pokora polega na tym, że no, można być pokornym względem wszystkiego. Ale to nie musi być wcale pokora. Trzeba być pokornym względem tylko Boga. I to jest pokora. Tak dlatego, mi się wydaje.
I dlatego tak dzisiaj o pokorze w taki sposób mówimy. Dziękuję panu za ten telefon również. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czytania, które usłyszymy w niedzielę na Eucharystii, bardzo mocno podkreślają pozytywny wymiar pokory. O ile jest ona szczera i odważnie przeżywana jako postawa życiowa, to dzięki niej możemy dostać się na ucztę w Królestwie Bożym. Stanowi ona zatem niejako szatę godową, bez której nie możemy nic zrobić. W nią przystrojeni podobamy się Bogu, co sprawia, że zostaniemy przyjęci do uczestnictwa w radości weselnej. Można wprost powiedzieć, że pokora czyni nas podobnymi do Jezusa i tylko dzięki pokorze Jezus rozpoznaje w nas nasze podobieństwo do siebie. Dla chrześcijanina pokora jest jednocześnie postawą, która określa życie i pewną wewnętrzną kwalifikacją. Stąd, jeśli duszy nie przeniknie pokora, nie mogą być pokorne ani słowa człowieka, ani jego gesty. Pokory można się nauczyć tylko od Jezusa. To On powiedział, zwracając się do swoich uczniów: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w miarę zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Henryk z Gorlic dzwoni. W komentarzu do Słowa Bożego padło stwierdzenie: logika ludzka. Chodziło tam o te zasiadanie miejsc, zajmowanie miejsc na przyjęciu, czy gościnie, czy w jakimś spotkaniu. I jest tutaj właśnie w tym tkwi pewien jak gdyby błąd, który zaciemnia istotę rzeczy. Ponieważ Bóg jest tym bytem, który świat stworzył logiczny. I jeśli jest Logos, to On jest Boży. I możemy się tylko według Logosu kierując, możemy trafić na ścieżkę Bożą. I to jest właśnie to bycie pokornym wobec tej logiki i możemy dochodzić, nie mówię, że samoistnie, ponieważ dzięki błogosławieństwu Bożemu możemy dochodzić, kierować się i iść ścieżką do Boga, Bożą ścieżką. I teraz jest taka sytuacja. Padło znowu drugie, jak teraz ktoś tam komentując mówi, pokorne ciele, dwie krowy ssie.
No nie, no, takie coś nie padło, proszę pana.
Powiedział tam jeden z mówców.
Nie.
No powiedział. Powiedział i ja to chcę skomentować. Ponieważ jeśli dwie krowy ssie, ponieważ to jest takie powiedzenie, które ma jak gdyby no, zaciemnić, wyeliminować logikę.
No ale to są, proszę pana, to są potoczne sformułowania funkcjonujące.
No potoczne, no,
języku,
ale, no, no ale, one, ale ono było i ja chciałbym go skomentować.
To są potoczne sformułowania, mówimy o Bożej mądrości, mówimy o Bożej logice, którą odkrywamy tutaj jako dzieci Boże. Wiadomo, pan jest zapewne ojcem.
Tak, oczywiście.
Jest pan
dziadkiem
ojcem, nawet dziadkiem. I widzi pan, jak pan myśli, i widzi pan, jak dostrzega pan również myślenie, rozumowanie dzieci i wnucząt.
Tak.
Ileż trzeba czasu, i aby dojrzały one, aby ich myślenie stało się, ich rozumowanie stało się rozumowaniem dojrzałego człowieka.
No, ale właśnie trzeba...
I podobnie jest również z nami, jako z dziećmi Bożymi. Dlatego też w tym dojrzewaniu potrzebni są inni, którzy wcześniej dojrzeli do pewnych spraw i którzy swoją dojrzałością, swoją rozumnością dzielą się. Stąd też potrzebny jest autorytet ojca, autorytet dziadka, który pomaga dostrzegać te rzeczy, o których
dobrze,
mówimy.
Dobrze, jeśli on jest prawy. Dobrze
My
by
mówimy,
było, żeby
proszę
autorytet...
pana, my mówimy o prawym autorytecie i o dobrze ukształtowanym, no logicznym myśleniu, o wzorze, no a nie o byle czym, ponieważ z byle jakością mamy do czynienia, a my
no,
chcemy zdążać,
mówiąc, tak?
My chcemy zdążać w jasno wyznaczonym celu,
oczywiście,
ku tym celom, które odkrywamy i gdzie chce Pan Bóg nas zawieść. Bardzo dziękuję również panu za to dopowiedzenie i tę wrażliwość, którą pan na naszej antenie przedstawił. No i życzymy pięknych owoców w wychowaniu wnucząt.
No niestety jest, proszę ojca, oni czerpią wzory z różnych źródeł i bardziej autorytarnych. I
no
dlatego...
Więc od tego są rodzice i dziadkowie, aby te prawdziwe źródła wskazywali.
Ani rodzic nie może. Ja w tej chwili akurat doszedłem już do tego, że akurat nie mam kontaktu z nikim.
No to jest... tym bardziej trzeba jakoś pokazywać świadectwem życia. Nie tylko
no nie
mówić.
Można,
Szczęść
tylko...
Boże, pozdrawiam serdecznie i dziękuję za telefon. Jest tą górą, do której zmierzamy. On jest tym świętym, świętym miastem, ku któremu mocno i gorąco wzdychamy, pragnąc w nim zamieszkać. On jest w końcu tym światłem, którego potrzebujemy bardziej niż codziennego chleba. Wierzyć oznacza zbliżyć się do Niego jak do najbardziej ukochanego oblubieńca, najbardziej upragnionego przyjaciela, słowem jak do naszego jedynego Zbawiciela. Nie ma już czegoś dotykalnego, płonącego, ciemności czy burzy, idąc tokiem myślenia wskazanym przez autora listu do Hebrajczyków, który powiedział, że napisał: bracia, przyszliście bowiem do namacalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności. Nie przyszliście, ani też nie przyszliście do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, Jeruzalem niebieskiego, do nieskończonej liczby aniołów na uroczyste zgromadzenie i do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który wszystkich sądzi, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa. Do takiego Boga przyszliśmy. Panie, jesteś Ojcem pokornych. Daj mi zrozumieć, o Panie, że Twoje ojcostwo objawia się w pełni tylko wobec dzieci ufnych i pokornych. Daj mi zrozumieć, o Panie, że moje synostwo objawia się w pełni tylko wtedy, kiedy uznaję Ciebie jako Ojca tych, którzy są pokornymi. Ty, Panie, jesteś Ojcem sierot i wdów, obrońcą. Daj mi zrozumieć, że Twoje ojcostwo objawia się w pełni, kiedy otacza się opieką osoby zepchnięte na margines życia społecznego. Daj mi zrozumieć, o Panie, że wyrazem mojej dojrzałości będzie to, kiedy otworzę się na materialnie i duchowo na potrzeby moich najbliższych braci i sióstr. Proszę Cię o to, Panie. Biednemu, o Panie, przygotowałeś ziemię. Daj mi zrozumieć, że Twoja opatrzność, której ślady zostawiasz w naszych dziejach, objawia się zawsze w konkretnych i namacalnych znakach. To ona przywraca godność tym wszystkim, którzy doświadczyli upokorzenia w różnych formach biedy i nędzy. Daj mi zrozumieć, o Panie, że dziecięctwo, którym mnie obdarzyłeś, wymaga ode mnie stałego, odważnego zaangażowania się dla dobra tych wszystkich, niepotrzebnych, schorowanych, starych, których społeczeństwo często wyklucza jako niepożądanych. Daj mi odwagę stanąć, Panie, w ich obronie.